Niby nie jesteśmy w wieczerniku, niby nie jest to ostatnia wieczerza i niby nie ma z nami Pana Jezusa w taki sposób widzialny w Jego ludzkim ciele. Ale co by było, gdyby te słowa z Ewangelii dotyczyły i naszej wspólnoty, choć jest nas tak mniej więcej 3 razy więcej niż 12 apostołów. Ale gdybyśmy te słowa Jezusa, jeden z was mnie zdradzi, jeden z was mnie wyda, wzięli do nas jako słowa aktualne na dzisiaj, to jaki byłby wasz typ? Rozejrzyjcie się dookoła, kto tutaj jest. I kto byłby waszym takim najlepszym typem? Kto z nas, taki powiedziałbym, jest najgorszy? Jakby powiedzieć, to wiedziałem, po nim to się można wszystkiego spodziewać. Albo ona to już nie raz mnie tak zrobiła w jajo, to wcale bym się nie zdziwiła, gdyby to ona wydała Jezusa jako pierwsza. Kończymy powoli Wielki Tydzień, chociaż Wielki Post, chociaż właściwie w tych dniach wszystko jest ogromne, bo mamy Wielki Tydzień właśnie i każdy z tych dni nazywa się też Wielkim. Pewnie dlatego, że dzieją się wielkie rzeczy, ale może też dlatego, żeby troszkę nam przypomnieć, że te rzeczy mogą być dla nas trochę za wielkie, trochę za duże, trochę nas przerastać. Nie wiem, czy udało wam się dochować postanowień wielkopostnych w tym roku. Mi nie za bardzo, przynajmniej nie wszystkich, tak może powiem asekuracyjnie. I te dni Wielkiego Tygodnia, Wielki Poniedziałek, dzisiaj Wielki Wtorek, jutro Wielka Środa, może mają nam wciąż przypominać, że to, co dotyczy naszego życia, to, co Pan Bóg stawia przed nami, jest dla nas zbyt wielkie, więc potrzebujemy Jego łaski, Jego miłosierdzia. Potrzebujemy Jego pomocy, żeby nie tylko przeżyć te dni tak, jak należy, przygotować się do Paschy, bo to jest stosunkowo proste, ale przede wszystkim wejść w tajemnicę tych wydarzeń. Czyli nie tylko przejść przez te kalendarzowe dni i święta, święta i po świętach, ale rzeczywiście, żeby nasze serca oddać Jemu do dyspozycji, tak żeby On przemieniał je tak, jak robi to ze swoimi uczniami. Te 3 dni przed Triduum Paschalnym, poniedziałek, wtorek i środa, to są dni judaszowe. Dni, kiedy w Ewangelii pojawia nam się bardzo wyraźnie Judasz, jego plany i ostatecznie jego zdrada, to, że Jezusa wydaje. I może się rodzić nam naturalne pytanie, dlaczego Pan Bóg do tego dopuszcza, albo po co w ogóle Judasza Jezus wybrał, po co dołączył go do grona 12. Czy nie jest to czasem błąd Pana Boga? Czy nie jest to pomyłka Jezusa? Bo jeśli wiedział, że Judasz go wyda, no to po co go wybrał? A jeśli nie wiedział, że go wyda, no to co z niego za Pan Bóg? I oczywiście to są takie teoretyczne rozważania, teologiczne, byśmy powiedzieli, które mogą być fascynujące, ale w gruncie rzeczy, kiedy zaczynamy cierpieć, to mało nas takie ciekawostki interesują. Nas interesuje, dlaczego w moim życiu dzieje się tak, czemu w moim życiu Pan Bóg dopuszcza tego czy innego Judasza, przez którego cierpię, przez którego jakieś tam sprawy mi się rozsypały. Dlaczego Pan Bóg w ten sposób mnie prowadzi? I choć liturgia słowa nie daje nam bezpośredniej odpowiedzi, dlaczego Jezus wybrał Judasza, dlaczego Pan Bóg pozwolił, żeby zdrajca był w gronie najbliższych uczniów Jezusa, to jednak mimo wszystko odpowiedź możemy znaleźć. Nie tyle dotyczącą Judasza, bo to znowu będzie taka odpowiedź, powiedzmy, teoretyczna, ale tego, co dotyczy naszego życia. Dlaczego Pan Bóg dopuszcza w naszym życiu rozmaite problemy, strapienia, cierpienia czy pomyłki innych? Przede wszystkim zobaczmy, że obok Judasza w tych 3 dniach Wielkiego Tygodnia pojawia nam się coś jeszcze. Mianowicie wczoraj, dzisiaj, jutro jako pierwsze czytanie mamy fragment Księgi Izajasza, a dokładniej fragmenty, które nazywamy pieśnią Sługi Pańskiego. Tych pieśni mamy u Izajasza 4. One idą w pewnym rytmie, pewną drogę ukazują. To są pewne etapy, którymi Pan Bóg owego tajemniczego sługę swego prowadzi. Wczoraj czytaliśmy pierwszą pieśń, dziś drugą, jutro będzie 3. Natomiast 4, ostatnią, najbardziej dramatyczną, ale jednocześnie najbardziej oczywistą, będziemy czytać w czasie liturgii Wielkiego Piątku. tam jakby wszystko się odsłoni, wszystko się okaże, kto jest tym sługą i do czego i dlaczego Pan Bóg go prowadzi. Ale musimy koniecznie czytać te pieśni jako całość, bo one właśnie odsłaniają sens dopiero wtedy, kiedy trzymamy je niejako przy sobie. I to chyba jest pewna wskazówka dla nas, żebyśmy patrzyli na nasze życie nie jak na jakieś oderwane od siebie cząstki, ale jako na całość. Pierwsze czytanie w ogóle zaczyna się dzisiaj ciekawym obrazem, bo czytaliśmy: posłuchajcie mnie, wyspy, najdalsze ludy, uważajcie. Te wyspy jako obraz pewnych rozrzuconych kawałków ziemi, jako pewne części być może jednego państwa, ale jednak niezależne czy autonomiczne, oddalone od siebie, rozdzielone wodą, bez jakiegoś bezpośredniego kontaktu. Tak właśnie jak nasze wydarzenia, niekiedy tak na nie patrzymy, jakby były wyspami, czymś zupełnie niezależnym, odrzuconym od siebie, jakby jakieś najdalsze ludy, które już nie mogą słyszeć, zrozumieć, są porzucone, zostawione, absolutnie zapomniane. Ale to nie jest prawda, bo nie jesteśmy, ani żadne wydarzenia w naszym życiu nie są wyspami samotnymi, bezludnymi, opuszczonymi, ale nasze życie stanowi całość. I teraz, jeśli zaczynamy szukać sensu w poszczególnych wydarzeniach, to bardzo łatwo damy się oszukać. To prawdopodobnie będziemy rozczarowani, bo najzwyczajniej w świecie w niektórych wydarzeniach sensu nie ma. Więc co mamy robić w takim razie? Wydaje mi się, że trzeba byłoby niejako odwrócić kota ogonem i zamiast szukać sensu w wydarzeniach, zacząć szukać Pana Boga, Jego obecności. A to robimy przez to, że pamiętamy, co nam obiecał, co mówił wcześniej, zanim przyszły trudne wydarzenia. Jeśli komuś się wydaje, że trudne wydarzenia przyszły razem z Jego pojawieniem się na świecie, być może tak jest, nie wiem, to jednak Pan Bóg mówił coś przed Twoim narodzeniem, czy przed Twoim poczęciem. Są obietnice, które dawał Tobie, zanim przyszłaś, zanim przyszedłeś na świat. Więc kierując się Jego Słowem, musimy szukać Go, czy Jego działania w naszym życiu. I o ile rzeczywiście pewne wydarzenia wyrwane z kontekstu sensu mogą nie mieć, albo po prostu go nie mają, to widziane w obecności Pana Boga nagle stają się czymś zupełnie innym. Więc może czasami popełniamy błąd, że próbujemy zrozumieć poszczególne sytuacje, czy jakieś słowa, które ktoś powiedział, czy osoby, które jakoś nam zaszkodziły, czy nas krzywdzą, ale to nie jest dobra droga. Potrzeba zacząć szukać Pana Boga i dopiero wtedy wydarzenia nabiorą sensu. Nie odnajdziemy Pana Boga, kiedy sobie wszystko w życiu ułożymy. Powiemy: nie, to teraz rozumiem, to o to chodziło, a to okej, to już się przestaje bać. I wtedy nagle się nam Pan Bóg objawi. Tak się nie da. To prawdopodobnie zawsze będziemy rozczarowani i w poczuciu, że Pan Bóg nas zostawił. Więc to jest ten pewien sposób, który proponuje nam pierwsze czytanie. I kiedy spoglądamy z kolei na Ewangelię, no tutaj jest tym wielkim dramatem Judasza to, że on wychodzi, że zostawia bliskość Jezusa, że odchodzi w noc. To jest chyba ten moment przełomowy, kiedy decyduje się odejść fizycznie od Jezusa, wyjść z wieczernika. Ale zobaczcie, w jaki sposób działa Jezus wobec Judasza. Kiedy czytamy ten opis ostatniej wieczerzy, kiedy uczniowie ze swoim Panem byli przy stole, to być może kojarzy nam się jakaś taka zwyczajna, uroczysta kolacja, kiedy wszyscy siedzą przy stole, troszkę tak jak nieraz jest to na różnych obrazach, ale wiemy też dobrze skądinąd, że jednak w czasach biblijnych, w Nowym Testamencie, w czasach Pana Jezusa ucztowano na sposób grecki, czyli tak półleżano przy stole. To dla nas jest trochę dziwne i pewnie dla naszych żołądków niezbyt komfortowe, ale jednak spożywano wieczerzę na pół leżąco. W taki sposób, że ta osoba główna była przy centralnym stole, stoły były ustawione w taką literę U, jakby w podkowę, i ta osoba główna była na zewnątrz przy tej poprzecznej belce niejako. W środek był zostawiony dla tych, którzy posługiwali, żeby mogli przynosić nowe potrawy czy wynosić talerze. I wiemy, że Jan był przy Jezusie, bo za chwilę się nachyla do Jego piersi, rozmawia z Nim. Kto był z drugiej strony? Nie wiemy, tego nam Ewangelie nie mówią, ale jeśli byśmy wyobrażali sobie, że to miejsce należałoby się Piotrowi, bo tak by przecież powinno być chyba, to jednak jesteśmy zaskoczeni, bo Piotr pyta Jana, zapyta Jezusa, o kogo chodzi, kiedy Jezus mówi, jeden z was mnie zdradzi, więc być może Piotr był jednak obok Jana. Kto był więc najbliżej Jezusa z drugiej strony? Możemy próbować to zrozumieć po geście Jezusa, który mówi, zdrajcą jest ten, komu podaje kawałek. Tu dokładnie nie mamy określonego tego, co Jezus podaje, ale z kontekstu wychodzi nam, że tu chodzi o ten chleb, więc ten, któremu podaje kawałek chleba. Prawdopodobnie Jezus nie byłby w stanie podać komuś innemu, kto nie był najbliżej. Więc albo byłby to Jan, ale Janowi go nie podał, więc podaje go Judaszowi. I jest to zaskakujące, że Jezus umieścił Judasza przy sobie na ostatniej wieczerzy. Jest to pewna propozycja, pewna hipoteza, ale sam dla siebie tak to widzę, że to jest bardzo konkretny znak ze strony Jezusa wobec Judasza. Przygarnął go do siebie, dając mu wszystko, czego Judasz potrzebował, żeby jeszcze zmienić swoje plany, żeby jeszcze się nawrócić. Więc otrzymał każdą z potrzebnych łask. Potrzeba było tylko zmienić decyzję i to mógł zrobić. Judasz nie był zmuszony, żeby grzech zdrady popełnić. Więc Jezus trzyma go blisko siebie, daje mu doświadczyć tej swojej bliskości. Jest niejako Judasz wyniesiony nad innych uczniów z racji bliskości Jezusa. Jezus też własnoręcznie podaje mu ten kawałek chleba. To jest wielki dar, niesamowity prezent, ale też znak dla innych. Więc Judasz ma wszystko, czego potrzebuje, żeby zmienić swoją decyzję, żeby odkryć, że jest przez Jezusa kochany, akceptowany, że jeszcze nie jest za późno. I jest jeszcze jedna rzecz w tej Ewangelii, która wydaje mi się być bardzo ważna w tych naszych rozważaniach, dlaczego Pan Bóg dopuścił Judasza. Być może po prostu dlatego, że kiedy zanim Jezus Judasza powołał, Judasz już stał nad przepaścią potępienia i powołanie go na ucznia jest ratunkiem, który mógł doprowadzić do zbawienia tego człowieka. Ale w każdym razie myślę, że niesamowicie ważna jest końcówka dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Judasz już wyszedł, wyobraźcie sobie, że teraz ktoś z nas wychodzi z kościoła, i wszyscy mówią, no to nie o mnie chodziło, no na szczęście, dzięki Panie Jezu, cudownie, to nie ja. To tak myślałem, że to on wyjdzie właśnie, rzeczywiście. I tak by mogło być, kiedy widzimy, że ktoś popełnia błąd, czy ktoś grzeszy, mówimy, o dobrze, że to nie ja, albo o, ja to bym tak nie zrobił. A tu nagle Ewangelia kończy się w taki sposób, że Jezus mówi o tym, że krótko będzie z uczniami i odchodzi, że zostanie zabity. I na to Piotr mówi, Panie, ale ja swoje życie oddam za Ciebie. Nie dopuszczę, żeby zło jakoś Ciebie mogło zniszczyć. I Jezus mówi, Piotrze, ale Ty zaprzesz się mnie. Aż przed tym jeszcze będzie znak wyraźny. Będzie pianie koguta. Więc okazuje się, że wyjście Judasza niczego nie zmienia. Wyjście Judasza nie czyni pozostałych uczniów świętymi, doskonałymi, takimi, którzy błędu nie popełnią. Więc jest to dla mnie nauka, że nie potrzeba mi szukać Judasza, albo nie rozważamy Judasza po to, żeby móc go pięknie osądzić i oskarżyć, tylko raczej sprawdzać moje serce, czy ja nie idę jego drogą. A na pewno już, kiedy Judasz wychodzi, kiedy już wiemy, że ktoś tam zdradził, oszukał, popełnił poważny grzech, to nie czyni mnie to jeszcze lepszym od Niego, albo świętym, albo doskonałym. Ja mogę być wciąż Piotrem, który w sercu chowa przestrzenie, których sam nie widzi, a które pewnie uaktywnią się, kiedy będę przestraszony, kiedy poczuję się zagrożony, to znaczy zapomnę o tym, co mówił Jezus, zapomnę o Jego słowach. I tak naprawdę powtórzę to, co zrobił Judasz. Więc dzisiaj słowo i te dni Wielkiego Tygodnia przypominają nam, że dzieją się rzeczy wielkie, być może za wielkie dla nas, ale właśnie dlatego potrzebujemy łaski, którą oferuje nam Pan Jezus, tak jak Judaszowi. To też jest wskazanie, że ta bliskość z Jezusem niekoniecznie musi być znakiem naszej świętości, bo jeśli Jezus przygarnął Judasza w tym ostatnim momencie dla tego ucznia, no to nie jest to nagroda, to jest ratunek. To jest łaska, czyli coś dane za darmo, nie jako zapłata za grzeczne zachowanie. Czasami tak może być, jeśli ktoś się czuje blisko Pana Boga, to bądźmy ostrożni, że to nie jest znak tego, że ktoś z nas wygrał nagrodę pobożności, ale może jest to ten ostatni gest, który Jezus daje, żeby nas ratować przed potępieniem. Dopóki żyjemy, jest możliwe stawać się lepszymi, ale jednocześnie jest możliwe stawać się Judaszem. Niech Pan obdarzy was pokojem.